Przez cały tydzień myślałem o królach judzkich, żeby powiedzieć coś na ten temat. I nazwałem to słowo dzisiejsze w poszukiwaniu Boga, o trzech królach, którzy mieli szukać Boga. Wszyscy ludzie mają szukać Boga, ale królowie judzcy zwłaszcza mieli to robić, bo w zasadzie, jak czytamy księgi królewskie, kronik, bo tam są trochę czasem w proroctwach, tam są opisane ich dzieła, to zawsze każdy król jest jakoś podsumowany. Albo niemalże każdy. Robił to, co dobre w oczach Pana, szukał Boga, nie szukał Boga, postępował tak, jak jego ojciec Dawid. To nie było dla Boga obojętne, jak oni funkcjonowali, że każdy był podsumowany chociaż jednym zdaniem. Czy był w porządku, czy nie był w porządku. Tak? I chciałbym, żebyśmy też, jak kiedyś staniemy przed obliczem Bożym, jedno zdanie było o nas takie, że tak w szczerości chodził za Bogiem. Tak. To byłoby piękne dla nas, nie? Żeby takie było podsumowanie, a nie to takie tak negatywne, że postępował źle. Pomimo, że wyglądał dobrze na przykład, tak? I dzisiaj o tym poszukiwaniu Boga w kontekście tych króli trzech, o których za chwilę powiem, ale nim do tego dojdziemy, to parę takich ogólnych cytatów. Psalm 14 mówi, drugi, trzeci wiersz, o tym trochę jak Pan Bóg na nas patrzy. Bo czasem nacisk jest taki, kładziemy, że to my mamy szukać Boga, a Bóg, no jak go znajdziemy, to będzie zadowolony. Ale Bóg też szuka człowieka, w drugą stronę. On też szuka nas. On też szuka takiego serca, które do Niego zawoła. W naszych domach, rodzinach, w miejscach najbardziej ciemnych Bóg jest nastawiony na to, by szukać Go i by, tak, by ludzie zaczęli oddawać Mu chwałę. Psalm 14, drugi, trzeci wiersz. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. I popatrzcie, Bóg patrzy, nie widzi nikogo, ale patrzy i szuka, czy jest ktoś jeden, kto będzie rozumny, kto pomyśli o tym, kto wzniesie się na jakąś wyżynę myśli swojej, dobra, będę go szukał. Bo to jest coś, co jest potrzebne. Modlimy się za naszymi rodzinami, w ogóle za ludźmi niezbawionymi w różnych sytuacjach i bardzo chcemy, żeby pojawiła się ta myśl w tym sercu, takie światełko. No dobra, będę szukał Boga. Nie będę szedł dalej swoją drogą, tak jak chodziłem, ewentualnie jak Bóg mi na tej drodze pomoże, to fajnie. Nie będę chodził taką drogą, ale będę szukał Niego. Będę szedł drogą, za Nim podążał. I tego pragnie nasze serce, jak się modlimy. I też to jest potrzebne, takie przełomy są potrzebne dla nas, bo my też szukamy Boga w różnych aspektach życia. W różnych miejscach jesteśmy dalej, bliżej, czegoś potrzebujemy, zastanawiamy się, jak zrobić to, by było po Bożemu, jak to się mówi. A druga kronik mówi o Panu Bogu, gdyż Pan widzi oczyma swymi, przepraszam, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi. Druga kronik 16:9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, lecz odtąd będziesz miał ciągle wojny. To za chwilę rozwinę. Ale jest ten początek tego fragmentu. Oczy Pana, no inne tłumaczenie Michał by świetlił, ale to nawet może dobrze. Dobrze. Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, którzy sercem. Serce jest doskonałe, bo z niego słowo szczere i doskonałe to jest no, to samo słowo. Tak można też przetłumaczyć. Czyli Pan Bóg wodzi oczyma. Rozgląda się za kimś, kto będzie miał trochę szczerości i chciał podążać za nim. I wtedy, jak to ziarnko gorczycy, jakaś myśl się pojawi i Bóg bardzo chce to rozwijać dalej i taką postawę widzieć. Ale wracając do tych naszych królów. Bóg oczekiwał, że będą szukać Go szczerze. Oczekiwał, że będą podążać Jego drogą, wypełniać prawo, które było wtedy dane. Od każdego nas tego oczekuje, podążania. I tych trzech królów to Rehabeam, Abijam i Asa. Rehabeam, Abijam czy Abijasz i Asa. Kojarzycie tych królów? Są ze sobą spokrewnieni? Widzicie, ja też mam zawsze problem z królami. Przeczytam historię co jakiś czas i wiem, że był Dawid, tak, Salomon, Rehabeam i potem to już jest trochę pod górę. Ale właśnie po był Rehabeam, był ojcem Abijasza czy Abijama i potem był Asa. Takich trzech królów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili albo spoglądnęli na nich. Nie, zobaczymy, na ile będziemy w stanie czasowo się zmieścić. Rehabeam na początek. W ogóle Rehabeam słowo znaczy ten, którego lud jest rozległy. I będziemy zaczynać od tego podsumowania właśnie. Od tego podsumowania, jaka jest opinia Boża na temat tego króla. A potem będziemy wskazywać na różne wersety ich postępowania i nad tym się zastanawiać, jakąś lekcję dla siebie wyciągać. Druga Kronik, 12-14. On zaś czynił to, co złe, bo nie przygotował swojego serca, aby szukać Pana. To jest przekład UBG, tak mówi. O, dzięki. Czynił to, co złe w oczach Pana, gdyż nie zwrócił swojego serca, aby szukać Pana. Są różne określenia tego słowa. Jeszcze w innych przekładach jest napisane, nie oddał się w szukaniu. Czyli mamy, nie skłonił serca, by szukać Pana, nie przygotował serca, by szukać Pana i nie oddał się w szukaniu Pana. I pokrótce, bo to słowo można różnie tłumaczyć, to właśnie szukać, czy zwrócić swoje serce w różny sposób i omówmy wszystkie te możliwe tłumaczenia. Nie skłonił. Nie skłonił. To raczej sugeruje, że nie miał decyzji. Nie skłonił. Nie podjął decyzji. Skłaniał się ku innej opcji. Ta opcja go nie interesowała. Skłaniał się ku temu. Jak wybieramy coś tak w życiu, to się skłaniasz się ku temu rozwiązaniu, czy temu, ku temu rozwiązaniu. On nie skłaniał się ku temu, żeby szukać Boga. Skłaniał się ku czemuś innemu. Także w jego myślach w ogóle nie powstało to zdanie wypowiedziane, czy zapamiętane, że może to jest moja droga. Nie, on nie skłaniał się, do czegoś innego się skłaniał. I to szukanie Boga właśnie od tego się zaczyna, od tej decyzji. Odwracam się od siebie, od tych pomysłów i skłaniam się ku jakiejś drodze. Tam w Nowym Testamencie czytamy o jednej z niewiast, która skłaniała się ku temu, co mówił apostoł Paweł. Skłaniała się. Być może wcześniej skłaniała się ku opcji, żeby być poganką, ale teraz zaczęła się skłaniać ku tej opcji. I to jest element szukania Boga, że on się nie skłaniał w ogóle ku temu. Drugi tekst mówi, drugie tłumaczenie mówi, nie przygotował serca. Nie przygotował serca. Przygotowane serce. Brak jakiegoś wewnętrznego uporządkowania. Czy nie, czasem nas nie dotyka to, że nie jesteśmy przygotowani, bo wewnątrz nas panuje też jakiś rodzaj chaosu, tak? Myślimy o 10 sprawach w jednym czasie, albo się wkręcimy w coś, nie jesteśmy przygotowani do tego, by szukać Boga. Musimy zrobić taki krok do tyłu i stwierdzić, dobra, muszę się przygotować. Muszę pewne rzeczy gdzieś odrzucić, coś zrobić, bo nie jestem przygotowany na takie poszukiwanie Bożych rozwiązań. Za bardzo szukam tych ludzkich rozwiązań. Ja to, wiecie, czasem czuję, jak mam jakiś wybór między dwoma rzeczami, tak? I tak się wkręcę w szukanie najlepszego rozwiązania, że za chwilę, ale dobra, ale to twoje serce to nie jest przygotowane, żeby nawet pomodlić się o tą sprawę, żeby dobrze poszła, tylko jestem przygotowany na to, żeby znaleźć po ludzku dobre rozwiązanie. A tu chodzi, żeby przygotować swoje serce, by poprosić Boga o dobre rozwiązanie danej sprawy. Małej czy dużej. W życiu jest, prawda, różnie. Pan Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili z tym, co nas trudzi, niepokoi. Rehabeam nie przygotował swojego serca. Był skupiony na czymś innym. Tak jak trochę ziemia, tak? Sadzimy coś, chcemy zasadzić roślinę, ziemia musi być przygotowana. Nie, że kamienista, nie, że z jakimiś tam odpadami, czymś, tylko musi być przygotowana. Także to jest taka dla nas też prawda właśnie, że dla mnie też, że szukanie Boga wymaga takiego wewnętrznego porządku i troszkę ustawienia na nowo priorytetów w życiu. To jest trochę taki przykład z potrawą, tak? Chcemy zrobić potrawę dobrą. Kiedyś to słyszałem, mój kuzyn mówił w jednym kazaniu, może słyszeliście, ale pozwolę sobie powtórzyć. Chcemy zrobić dobrą, jemy dobre ciasto i ktoś nam daje przepis na to ciasto. No i tam w tym przepisie jest, użyj tam kilogram mąki orkiszowej, tak? Użyj masła, tam kostkę masła, jajka świeże, tam jakieś tam dobre, tak? Do tego świeże owoce, pokrój, tak? I tam wypisane są składniki i te składniki wszystkie są takie dobre, tak? No mąka orkiszowa, sami wiecie, to tam 3 razy więcej kosztuje niż zwykła, masło, nie margaryna. A my potem chcemy przygotować takie piękne ciasto i bierzemy zwykła mąka, najtańsza, margaryna, tak? Parę truskawek i mówimy, czemu to nie wyszło? No takie dobre on ktoś inny zrobił, a u nas nie wyszło. No nie wyszło, bo przygotowanie było słabe, bo zapomnieliśmy o składnikach, które były istotne. One było takie po łebkach. Czasem nie wychodzi. Czasem trzeba spełnić cały przepis, tak? Żeby coś smakowało. Nie przygotował. Nie oddał się w szukaniu. Trzecie tłumaczenie słowa. No, szczerze czy szukać. Nie oddał się w szukaniu. Nie oddał się w szukaniu. Nie poświęcił temu tak trochę serca. Oddał się. Oddaję się jakiejś sprawie, tak? Jestem poświęcony w tej sprawie. Czasem nasze dzieci, jak, ja pewnie każde dzieci, jak poprosisz, żeby poszło poszukać czegoś w pokoju, tak? No i ono idzie do pokoju i patrzy, mówi, nie ma. Tato, nie ma. No po prostu powierzchownie to, popatrzy gdzieś w niebo, nie ma. Ja mówię, a czy przyłożyłeś do tego szukania odpowiednią miarę? Popatrzyłeś na dole, popatrzyłeś oczami w każdy punkt, tak? No okazuje się, że wchodzę, przecież tu jest, tak? Trzeba było popatrzeć bardziej. To chodzi, nie przyłożył, nie oddał się w szukaniu. Też Bóg zachęca, żeby oddać się w szukaniu Boga. Nie tak szybko chcieć coś zrobić, ale na dłuższy czas. Dłużej się zanurzyć w Słowo Boże, dłużej się zanurzyć w modlitwie, dłużej się zanurzyć w rozmyślaniu o sprawie. Usilnie troszeczkę oddalić wszystkie przeciwności, oddać się w szukaniu Boga. Nie chodzi o przelotną myśl w całym naszym życiu. W takim dojrzałym chrześcijańskim to nie jest przelotna myśl, ale raczej całościowe wejście w relację, taką wierną drogę, do której Słowo Boże nas zachęca i też my się tutaj zachęcamy. Kto szuka połowicznie, to nie znajdzie. Jak właśnie połowicznie czegoś szukamy, tak trochę, żeby tylko było, że szukałem, żeby można było zapisać na liście rzeczy, które ktoś wypełnił, szukałem, ale bez dodania, że połowicznie, to niekoniecznie znajdziemy. Bóg mówi, że szuka tych, którzy Go szukają całym swoim sercem, czy chce, żebyśmy Go szukali i kochali całym swoim sercem, nie tylko połowicznie. I Pan Bóg żałował, że Rehabeam no nie oddał się w szukaniu Boga, nie skłonił swojego umysłu, by Go szukać, nie przygotował swojego serca, tylko tak podążał. I w końcu Bóg mówi, że no, opinia na temat Rehabeama była taka, że nie oddał się w szukaniu Boga. Natomiast teraz chcę troszkę inne fragmenty podać, które no, pokażą nam, że ta droga jest trochę bardziej skomplikowana, że można na tej drodze wypełniać pewne elementy, natomiast Bóg, Boża opinia nie będzie zmieniona. Przepraszam, druga Kronik, 12 rozdział 1 i 2 na razie. To pewna historia z życia Rehabeama. Zaczyna się bardzo, no bym powiedział, ostro. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. A gdy Roboam utwierdził swoje królestwo i umocnił, opuścił prawo Pana, a wraz z nim cały Izrael. Czy nie jest to takie zagrożenie też dla nas, jak wszystko wychodzi, jest jakiś pokój, tak? Wszystkie sprawy można ogarnąć w własnym zakresie, bo są do tego środki, są możliwości, to wtedy jesteśmy w takiej sytuacji, że utwierdził swoje królestwo, wszystko było w porządku, natomiast opuścił prawo i wraz z nim cały Izrael. Bogu się oczywiście to nie podobało. I dalej czytamy drugi werset. W piątym roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że nie wierzyli się Panu. I to jest pewien rodzaj Bożego błogosławieństwa. Tak? Że Bóg widzi takie rzeczy. Widzi też nas, jak czasem zagalopujemy się gdzieś w tym pokoju i w tym, że nie mamy jakichś trosk. Czasem jest to częstsze, czasem rzadsze, tak? I są jakieś doświadczenia w życiu Rehabeama. Najeżdża go król egipski. Dalej czytamy już piąty wiersz. Bóg napomina Rehabeama i zobaczycie, co oni robią. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jerozolemu i rzekł do nich: tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, też i ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka. I potem 12, 13, 14. Nie chcę całej historii czytać. Ponieważ król, i tu mowa jest o Rehabeamie, ukorzył się, odwrócił się od gniewu Pana, nie wytracił go całkowicie, boć także w Judzie działy się dobre rzeczy. Czyli Rehabeam się ukorzył. Odbył jakiś rodzaj pokuty. I znów się stał król Rehabeam potężny w Jeruzalemie i panował. Miał zaś Rehabeam 41 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 70 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan. A panował 17 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć im swoje imię. Matka jego miała na imię Naam, a była Amonitką. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, by szukać Pana. Ukorzył się, tak? Pokutował. Bóg odwrócił nieszczęście, które planował, albo które było przewidziane, doświadczenie. Ale czy opinia Boża na temat Rehabeama się zmieniła? Nie. Bóg mówi na końcu: czynił złe to, co jest złe w oczach Pana. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, by szukać Boga. Ciekawe, prawda? Nie zawsze takie przebudzenie serca, takie wyznanie swoich grzechów powoduje, że Boża opinia będzie zmieniona na danego człowieka czy na nas, tak? Dopiero kiedy postępuje ktoś konsekwentnie drogą Bożą, wchodzi na tą drogę, wyrzuca wszystko to, co Bogu mogłoby się nie podobać, to wtedy zmieni opinię, że jego serce będzie miłe, miłe Bogu. To jest bardzo ciekawe. Czasem widzimy, czy czasem sami w ten sposób się zachowujemy, że odwracamy się od jakiegoś złego postępowania, wyznajemy Bogu grzechy. To niekoniecznie jeszcze znaczy, że w oczach Bożych mamy dobrą opinię. Musi to jeszcze trwać i musi być konsekwentnie przez nas realizowane. Ale na chwilę może zmienić rzeczywistość. Na chwilę możemy powiedzieć: o, Bóg wysłuchał naszych modlitw. O, chwała Bogu, tak? Na chwilę może to zadziałać, ale niech ta chwila, jak to się mówi, trwa wiecznie, tak? Niech to życie będzie na Bożą chwałę. Inne opisy Rehabeama właśnie w tym kontekście są dość przerażające. Może nie będziemy wszystkiego cytować. Ja może wymienię. Potem podam może pierwszą kronik, Michał 14:24. Możesz wyświetlić. Tak, czyli drugą. Pierwszą, czyli drugą, tak? Wszędzie mam pierwszą pisemną. Drugą kronik 14:24. To zrób jeszcze pierwszą królewską, zobacz. Tak, pierwsza królewska. Widzicie, tu jest. Tak. Ale za czasów Rehabeama w królestwie judzkim bo mówimy o królestwie judzkim. Królestwo, cały Izrael był podzielony na dwa królestwa judzkie i izraelskie, i mówimy tutaj o królach judzkich w tym momencie. Za czasów Rehabeama, tak, obce ołtarze i świątynki na wzgórzach były normą. Zostawił je, uznał, że to w sumie może sobie być. Jego serce nie pobudziło go do tego, żeby no, nakazać rozbiórkę niektórych rzeczy. Słupy i święte gaje też zostawił. Świątynki i na wzgórzach, i w mieście też pozostawiał. Nierząd kultowy też w zasadzie specjalnie nie szkodziło mu, to zostawił. No i w związku z tym, że jak mu tak wszystko nie szkodziło, no to Bóg uznał, że no, jego serce jest nieszczere wobec mnie. No, nawet tu jest przetłumaczone sodomici, bo w Biblii Warszawskiej jest, byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc wszystkie te obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed synami izraelskimi. No i to jest w ogóle dla mnie, powiem Wam, ciekawe, taka tutaj refleksja, czy taki dodatek. Skąd mógł się wymyślić nierząd świątynny? Kto mógł wymyślić coś takiego, że idziesz do świątyni i idziesz do prostytutki, a potem chwalisz Boga? Dla mnie to jest tak niepojęte, tak na taką naturalną ludzką moralność, nie? Jak to mogło w ogóle powstać, że coś takiego wyszło, jak nierząd kultowy, że kapłani pogańscy, tak rozumiem, zatrudniali prostytutki, czy tam zmuszali, już nie wiem, jak to było. Natomiast poszukałem parę informacji i oczywiście zawsze to musieli coś kapłani wymyśleć, nie? No bo musieli nastawić, że to jest element religijny i takiego błogosławieństwa, że to będzie dobrze, jak tak będzie. I Herodot, kiedy opisywał, to jest historyk grecki z 4 czy 5 wieku przed Chrystusem, opisywał tamte zwyczaje, to podaje w pierwszej księdze takie zdanie a propos właśnie takiego odcienia tego kultu świątynnego. Nie wiem, jak to dokładnie było w tamtym przypadku, ale on podaje w ten sposób. Każda kobieta musi przynajmniej raz w życiu udać się do świątyni bogini Isztar, by oddać się obcemu mężczyźnie. To, co otrzyma, staje się darem dla bogini. Czyli wymyślili coś takiego, że każda kobieta musi iść oddać się jakiemuś obcemu mężczyźnie i wtedy to będzie takie błogosławieństwo dla tego Boga, no i tak on tutaj zapewni płodność. Nie? Co za głupota, tak? Żeby coś takiego wymyśleć. No. I Rehabeam uznał, że to tak może być. Nie przejęło go to. To tak skrajny przykład. Może jakiś powód jeszcze też znajdziemy. Ciekawą rolę też pełniły tak zwane królowe babki, czy pozycja takiej królowej matki. Tak. To tak. Nie każdy mógł się wyrwać z młodych królów z jurysdykcji tej matki. Nazwijmy to tak. No, pamiętacie Izabel czy inne właśnie takie mocne kobiety? Było pewnie kobiet mocnych, pozytywnych, żeby nie było, że tutaj chcę wymienić coś w tym aspekcie, nie o to mi chodzi, ale akurat te były, mam wrażenie, że miały też wpływ i on nie znalazł sobie tyle energii, by się temu przeciwstawić. Akurat tu będziemy mówić o żonie Rehabeama, bo ona wejdzie trochę właśnie nam w ten cały obraz tych wszystkich królów, o którym mówimy. Rehabeam miłował Machę, córkę Absaloma, to jest 2 Kronik 11:21. Rehabeam miłował Machę, córkę Absaloma, bardziej niż wszystkie swoje żony i nałożnice. Miał w stylu swojego ojca ileś tam nałożnic, czyli Salomona, nałożnic i żon, ale tą bardziej miłował. A pierwsza królewska 15:13, to już będzie pierwsza królewska 15:13, na temat tej matki wypowiada się w ten sposób. To z kolei już dotyka trochę właśnie Asy, ale chcę w tym momencie to powiedzieć, jaką ona miała rolę. Machę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astary. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Więc widać, ta kobieta miała wpływ na Rehabeama, bo jego umiłowaną żoną, i powodowała to, że te rzeczy stały w Izraelu, były w Izraelu. Wyobrażam sobie, że jak rozmawiali ze sobą, mimo żeby chciał coś zrobić, a nie miał tyle jakby mocy swojej, żeby przeciwstawić się, więc tą sprawę zostawił. Myślę, że taka miłość do żony może też dawać taki ogromny wpływ na emocje człowieka i też na jakieś polityczne decyzje. Zresztą inne matki też tak były. W przypadku innych królów, dalszych, ale to zacytujemy. Druga Kronik 22:3. To mówimy o córce Jezebel. Jakby linia jest tutaj określona już. Atalii. On również postępował, tu jest mowa o Ochozjaszu, czyli kolejnym królu. On również postępował po drogach domu Achaba, ponieważ jego matka była jego doradczynią i skłaniała go do bezbożności. Matka była doradczynią, skłaniała do bezbożności. No i tutaj jest ten taki element, że ciężko było się tym młodym królom. Wyobraźcie sobie, że chłopiec, który ma 17 lat, staje na tronie, tak? No i on ma teraz powiedzieć koniec. Ten nie był w stanie tak zrobić. Kolejny też nie był w stanie tak zrobić. Ale już wnuk stwierdził, że nie. Że już będzie koniec. Ale to dalej. W każdym bądź razie myślę, że to miało związek z tym, że on pozostawił te wszystkie kulty bezbożności w Izraelu. Jeszcze kolejnym królem przecież był Saul, też, który ulegał presji otoczenia dość mocno. Tam, pamiętacie, jak nie zabił tego Agaga, którego Bóg polecił, żeby wytracić cały ród, to tam jest taki fragment 1 Samuelowa 15:24. 1 Samuelowa 15:24. Saul przyznaje Saulowi takie słowa: Zgrzeszyłem, bo przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje polecenie, bałem się ludu i usłuchałem ich głosu. On konkretnie mówi: Nie zrobiłem tak, jak miałem zrobić, bo się bałem ludu. No, jakaś presja otoczenia była. No i ta presja otoczenia, presja rodziny, czasem jak się, no, niektórzy z nas nawracali z domów, gdzie rodzina była bardzo przeciwna. No, wiemy, jak to jest ciężkie, ale to niestety jest taki chyba element kluczowy, żeby no, w aspektach wiary jednak postawić na swoim, że no, jestem człowiekiem wierzącym, pewnych rzeczy nie zrobię. Niektóre są przypadki, że ludzie z tego powodu się rozstają, bo no, ktoś przywykł był do drogą grzechu, a nagle druga osoba nie chce tą drogą iść, tak? Ale tutaj mam Słowo Boże i te przykłady mówią o tym, że, no, że Bóg wymaga takiej pewności. Oczywiście to nie znaczy, że ta nawet królowa babka została, nie wiem, tak wyrzucona z domu albo coś takiego. Nie, ale jej moc się skończyła. Było twarde nie i moc się skończyła. Pewnie były zgrzyty i to tak nie było łatwo, jak to się nam wydaje, nie? Ale decyzja była taka kolejnego króla. Także z tego przykładu Rehabeama można się uczyć i patrzeć nas, badać swoje serce, byśmy byli skłonni do tego, by go szukać, skłaniali się ku temu, tą drogę wybierali. Czy jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie no, mamy galimatias w głowie, nie wiemy, co zrobić, to żeby skłonić się ku Bożej drodze, poczekać, uporządkować swoje życie, nabrać duchowych siły, modlić się do Boga i dopiero wtedy jakieś decyzje podejmować, a nie ciągle wybierać jakąś opcję bez takiej decyzji Bożej. Myślę, że to jest ważne w naszym życiu, żeby właśnie trwać w takiej pozycji przed Bogiem, że jeżeli coś jest ciężkiego do podjęcia, to radzę się Niego. Oczywiście szukam różnych rozwiązań, tak, ale przede wszystkim moje serce jest skłonne, by radzić się Bogu o podjętą decyzję. I druga lekcja taka, że Bóg nie zadowala się taką chwilową pokutą. To nie jest Boży cel, ta chwilowa pokuta. Bóg może dać człowiekowi ulgę, może odwrócić sytuację, ale Bożym celem jest zmiana swojego postępowania, długotrwała i strategiczna. No dobrze, kolejny król. Kolejny król Syn Rehabeama nazywał się Abijasz czy Abijam. Jego imię znaczy mój ojciec jest Jahwe. To tak. Mój ojciec jest Jahwe. No zobaczymy, jaka jest Boża ocena tej postaci. Pierwsza Królewska, 15 rozdział i 3 wiersz. Może dzisiaj dużo tych takich negatywnych, ale są też pozytywy w tym wszystkim, bo chcę, żebyśmy spojrzeli na chodzenie czy szukanie Boga troszkę szerzej właśnie. Tak. Szedł on śladem wszystkich grzechów swego ojca, które popełniał przed nim. Jego serce nie było doskonałe wobec Pana, swego Boga, jak serce Dawida, jego ojca. No niestety. Bóg w pierwszym czy w drugim wersecie tej księgi już zaznacza podsumowanie tego człowieka, co sądzi. Popełnia on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, ale jego serce nie było szczere. Szczerze oddany Panu Bogu jego, jak serce Dawida, jego prawica. Serce w jakimś sensie było oddane, tak? No bo, ale nie było szczerze. W jakimś sensie był przywiązany do Boga. Ale nie tak, jakby Pan Bóg tego pragnął. Coś było w nim. Bo nie jest napisane, że nie był szczery, tylko, że nie był oddany, że nie był przywiązany, tylko nie szczerze. Więc czynił to, co jego ojciec, czy te świątynki, to wszystko zostało, nic tam nie zmieniał. Natomiast no, serce nie było doskonałe. To słowo właśnie szczere, czy tutaj jak jest w tym tłumaczeniu doskonałe, to jest to samo słowo, mówi się o szczerym złocie, to znaczy o takie złoto, które jest doskonałe, wytopione, tam nie ma żadnego dodatku. Inne tłumaczenia mówią pełne, całe, niepodzielne, lojalne. Abijasz miał serce podzielone, połowiczne. Trochę do Boga, trochę gdzieś indziej podzielone. I tu jest pokazany też Dawid jako przeciwstawienie się tego, że Dawid miał serce oddane Bogu. To jest ciekawe, tak? Bo Dawid miał serce oddane Bogu, ale tak upadł nieraz, tak? Tam no, przykład z Batrzebą, potem z tym liczeniem narodu całego, tak? Całe jego życie nie było takie łatwe. Natomiast chodził szczerze z Bogiem. Zdarzały mu się upadki. To jest taka różnica między Dawidem, że chodził z Bogiem, ale zdarzały mu się upadki. Natomiast Abijasz chodził swoją drogą, ale zdarzało mu się pomyśleć o Bogu. To jest ta różnica. Chodził jakąś drogą, ale zdarzało mu się. Tak samo jak Saul. Tak. Miał serce tak jak miał po swojemu, zdarzało mu się być takim nawet prorokiem, zdarzało mu się pomodlić, zdarzało mu się coś powiedzieć. To jest ta różnica, że Dawid ciągle chodził, zdarzał mu się upadek, a czy Abijasz, czy Saul, tak zdarzało im się coś dobrego. Myślę, że to jest taka też przestroga dla nas, że nasze życie tak jest poświęcone Bogu i ciężko mi jest sobie wyobrazić, że ktoś z nas, no chyba, że upadnie i potem się podnosi z tego, ale ktoś z wierzących permanentnie żyje w jakiś zły sposób, ale no przychodzi do Bogu, do zboru, czy gdzieś w jakieś miejsce i chwali Boga, a powiedzmy w piątek czy w czwartek imprezuje, tak, a potem chwali Boga. No to jest mniej więcej taka postawa, taka nieszczera. I każdemu z nas na mniejszą skalę może się zdarzyć taki problem, tak, z czymś gdzieś się boryka, na coś akceptuje niepotrzebnie, a sobieś też tak oglądany pozytywnie, więc się tu czy tam pojawia. Tutaj dodam jeszcze jednego króla, tylko na jeden fragment. Jeroboam, bo to był król, który był współczesny Rehabeamowi i Abijaszowi. Czy Jeroboam tym król, od którego się podzieliło królestwo Rehabeama i właśnie Jeroboama jako północne i południowe królestwo Izraela. I o Jeroboamie jest napisane w ten sposób. Pierwsza Królewska 14:9. Sprawdzamy. Pierwsza Królewska 14:9. Nie będziemy całej historii czytać, bo to tylko jest jeden fragment. Lecz postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Ty bowiem poszedłeś i uczyniłeś sobie obcych bogów i oddane posągi, aby mnie pobudzić do gniewu. Mnie zaś rzuciłeś za plecy. Mnie zaś rzuciłeś za plecy. A w przypadku Biblii Warszawskiej tłumaczenia z mnie zaś odrzuciłeś precz na ubocze. Pan Bóg mówi, że no, zrobiłeś ze mnie postać drugoplanową albo trzecioplanową. I jak była potrzeba, to może mnie wykorzystałeś w jakichś rozmowach, ale byłem trzecioplanową postacią, tak jak aktor trzecioplanowy. To była taka religia, czy bardziej polityka, gdzie Bóg był wtedy, kiedy był potrzebny. Dobrze, ale przejdźmy dalej, aby jeszcze opowiedzieć jedną historię tego Abijasza. Że Pan Bóg mówi, że chodził złą drogą i jeden taki fragment przeczytamy dłuższy. Pamiętając o tym, że popełnił on wszystkie grzechy swego ojca, które czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu. Pewnego dnia, tutaj możemy otworzyć już druga Kronik 13:5, a potem będzie 10, 11, 12, Michał. Pewnego dnia Abijasz rozpoczął wojnę z Jeroboamem. Tu się te postacie trochę połączyły. Stanął ten Abijasz na szczycie góry, no i zaczął deklarować swoją wiarę. Tak? Wyznawał swoją wiarę tutaj publicznie. I czytamy tak, piąty werset. Staje na tej górze i mówi do całego Izraela, który stoi z drugiej strony, tak taka rozmowa między wodzami, między wszystkimi. Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi i jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? I dziesiąty. Dobra. U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem. Tak? U nich Pan jest ich Bogiem. I my nie odpuściliśmy Go, a kapłani sprawujący służbę dla Pana są potomkowie Aarona, a także Lewici spełniający swoje czynności. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne i kadzidlane z wonnych rzeczy, rozkładają chleby pokładne na stole czystego złota, dbają o szczero złoty świecznik z jego lampami, aby świeciły co wieczór, gdyż my przestrzegamy przepisów Pana Boga naszego, wy natomiast opuściliście Go. Tak więc z nami na czele jest Bóg, Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do boju przeciwko Wam. Synowie Izraelscy, nie walczcie z Panem Bogiem waszych ojców, gdyż nie powiedzie się wam. Dalej może jeszcze 21 i 22. I bo Pan Bóg mu pobłogosławił w tej walce. Tak oni tą walkę wygrali. I jest potem opis Abiasza, kronikarza. Abiasz zaś doszedł do potęgi, pojął on 14 żon, z którymi miał 22 synów i 16 córek. Pozostałe zaś sprawy Abiasza, jego postępki i czyny oraz jego słowa są zapisane w historii proroka Iddo. Piękna historia, tak? Jest wojna, Abiasz stoi, deklaruje, jaką mają wiarę, jak to w Izraelu wszystko, Judzie jest wszystko poukładane, jest świątynia, jest wszystko, co trzeba. Oni tą wojnę wygrywają i byśmy powiedzieli, no to mąż Boży tutaj stał, tak? Pomodlił się, powiedział, jak sprawy się mają, jak to wszystko jest pięknie. A potem czytamy opinię w innej księdze. Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczere wobec Boga. To jest druga taka dziwna sytuacja, tak? Że opinia Boża jest zupełnie inna, którą byśmy tutaj wyczytali. On wszystko wiedział. On potrafił świetną mowę zrobić. Był może dobrym też sprawnym wodzem, politykiem. Świetną właśnie tą deklarację złożył wszystkim. Mógł nawet udowodnić w debacie, że mają rację jakieś, gdyby była. Dobrze mówić o Panu Bogu, świetnie się ustawić. No ale prawdziwa pobożność to nie są to słowa, to nie jest ta wiedza na temat tego, jak to powinno być. Tylko taka postawa serca wobec Boga, która też skutkuje właśnie pewnym działaniem, tak? Bo Bóg oczekiwał, że oni te świątynki tak zlikwidują, że jakieś bale, święte gaje zlikwidują, a nie, że będą deklarować tylko wiary. To może w naszym przypadku no nie spodziewam się po każdym z nas, żeby, nie wiem, tkwił w jakimś takim systemie, tak? No ale filtrujmy też swoje serce w różnych drobnych sprawach, które gdzieś tam nas dotykają. Bo myślę, że taka lekcja dla nas z tej historii, z tego króla i z jego sposobu myślenia o Bogu, a z drugiej strony z chęci Bożej, by on szedł jego drogą, jest lekcja dla nas taka, że żeby się trzymać małych rzeczy. Pan Jezus zresztą powiedział, że kto drobnej rzeczy jest wierny, czy małej rzeczy jest wierny, będzie wierny we wszystkim. Drobne przestrzeganie słów Pana Jezusa, tego, co on naprawdę powiedział, i stosowanie tego w naszej codzienności. Szukanie wtedy odpowiedzi na pytania, ale takie właśnie życie w takim prostym, codziennym posłuszeństwie i weryfikacji przez Boże Słowo, przez słowa Pana Jezusa odnośnie życia naszego. Też Pan Jezus nas ostrzega w jednym miejscu, każdego z nas. Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Tak, Pan Jezus tak powiedział. Ten Abijasz jest takim przykładem, że jakbyśmy tylko jedną księgę przeczytali, że tak właśnie ładnie to wszystko zadeklarował, można byłoby to powtarzać wręcz, nie? Dobrze, no i trzeci król. Trzeci król, ale jego nie omówimy już tak szczegółowo. Parę tekstów tylko. Asa. Asa, który jest z tych trzech najbardziej Bogu podobający się, mający też swoje błędy, swoje problemy, myślę, jak każdy z nas. Asa, syn Abiasza, wnuk Rehabeama. Jego imię znaczy czyniący, uczyniony, bo to w ogóle ciekawe jest imię Asa. Takie niespotykane. Zawsze jest jakiś Jam, nie Rehabeam, tak, związane z Jach, tam to są takie imiona, a ten jest Asa. Taki, można też łatwo go zapamiętać przez to. W każdym razie znaczy to czyniący, uczyniony. I przeczytamy parę fragmentów. Druga Kronik, 14 rozdział 1-5. To jest pierwszy taki jego opis. Okay. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obce ołtarzyki, świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy, powycinał święte gaje i nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Ten fragment mówi charakterystykę, do czego on dążył. Bo nie sądzę, że to w pierwszym roku mu wyszło wszystko, ale charakterystykę. Czynił to, co dobre, usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach i tutaj nakazał Judejczykom, by szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego wodzą królestwo miało pokój. Następnie pobudował Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował pokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. To jest jeden opis. Drugi opis Księgi Królewskiej, 15 rozdział 11-14. To jest jakby podsumowanie jego życia, o tak powiem. Historii jest więcej, ale na tym się skupimy. Z pierwszej królewskiej, 15 rozdział, 11 do 14 wiersza. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Usunął różne świątynki w miastach, czytaliśmy wcześniej, ale na wzgórzach jeszcze zostały. Z jakichś powodów nie udało mu się tego uczynić, ale pomimo tego, popatrzcie, pomimo, że mu się nie udało, Pomimo, że potem zrobił jeszcze parę rzeczy, które nie były dobrze ocenione przez Boga, te drobne rzeczy były źle ocenione przez Boga, ale całe podsumowanie jego osoby jest, że jego serce było szczerze oddane Panu przez całe jego życie, nawet jak popełniał błędy. Asa szukał sam Pana i jeszcze zachęcał innych, by to robili. I to jest chyba też taka opcja, wiecie, to jest taka opcja, kiedy się nawracamy, kiedy zaczynamy pałać do Boga, że sami chcemy szukać Go, ale też chcemy, żeby najbliższe otoczenie też Go zaczęło szukać. Tak samo miał Asa, tylko on miał więcej władzy, więc mógł nakazać, by to robiono. Też jest taka lekcja, o którą dzisiaj chyba zakończę, tak? Może myślę tą lekcją parę jeszcze. Lekcja dla nas, że nowy początek jest możliwy nawet w trudnych czasach. Nawet w trudnych czasach jest możliwy nowy początek. Asa właśnie z tego przykładem. Dziadek jego, czytaliśmy, czyli Rehoboam, czynił to, co złe w oczach Boga. Ojciec Abijasz też miał drogę, że czynił to, co złe w oczach Boga. Babka tak samo nie była dla niego jakąś wielką inspiracją. A on pomimo tej ciężkiej sytuacji, w której się znalazł, w trudnej, tak, w trudnym otoczeniu, w trudnych czasach, rozpoczął jednak jakiś nowy początek, jakieś nowe dzieło. Coś się zaczęło. I każdy z nas może być też w takiej trudnej sytuacji. Tak, że może być tym pierwszym, który się nawraca w rodzinie. Bo Pan Bóg też fajnie powiedział, że do trzeciego, czwartego pokolenia będzie karał za jakieś zło. I tu też tak wychodzi, że trzecie, czwarte pokolenie się kończy. Popatrzcie, czwarte pokolenie. No tutaj Asa byłby trzecim pokoleniem, gdyby tak patrzeć. No ale tam jest napisane trzecim i czwartym, nie? Zawsze jestem taki właśnie pierwsza inspiracja. Potem jego syn, no różnie to z synami bywa, ale Jehoszafat też był królem, który dawał no, dużo takiej stabilności Izraelowi. Jeszcze kilka cytatów z Asy. Jest bardzo sporo takich miejsc, gdzie cytujemy te fragmenty z Księg Kronik, a właśnie one są wpisane w historię tego króla. Jest taka jedno miejsce, drugie Księgi Kronik, 14 rozdział, 10 wiersz. Była pewna bitwa i tak jest napisane. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pamiętamy ten fragment, tak? Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. To jest takie pocieszające. Ja ten fragment wiem, że taki jest, ale to właśnie prorok, znaczy to właśnie modlitwa króla Asy, kiedy najechał go król, no, król z milionową armią, no, w ten sposób się modli. Asa nie wszystko zrealizował. Myślę, że kolejnym kazaniem, które powiem, będzie właśnie o samym Asie, bo jest dużo ciekawych miejsc w Bożym Słowie tam dalej, ale no brakłoby czasu, żeby wszystko to fajnie omówić i dotknąć. Ale Asa nie wszystko zrealizował. Tam są takie fragmenty, że nie, kiedy najechał go inny król, to nie poszedł po radę do Boga, tylko zaczął politycznie rozgrywać sytuację, przekupił kogoś, Potem wygnał proroka, który go za to zganił. Potem nie poszedł, nie radził się Boga, jak był chory, tylko się chodził do lekarzy. Tak jest tam napisane. To już nie o tych lekarzy, myślę, chodzi, tylko o całą jego postawę serca. Więc pomimo tych wszystkich trudności, jakbyśmy czytali te teksty i zastanawiali się nad nim, to no, Bóg go cenił go pozytywnie. Czasem może byśmy popatrzyli na Bijasza i byśmy jego bardziej pozytywnie ocenili. Nie, bo tak ta mowa, tak, no bez, gdyby nie było tego fragmentu, że czynił to, co złe, no to byśmy tam nie domyślili się, o co chodzi. A tutaj w Asie jest dużo dobrej zachęty, dużo chęci odbudowy, przemiany, a z kolei są jakieś takie drobniejsze rzeczy. Drobniejsze, myślę, z perspektywy Bożej, skoro tak je właśnie no, określa, że to człowiek, który przez całe życie, jego serce było szczerze oddane Bogu. I na koniec chcę powiedzieć taką rzecz o chodzeniu ścieżką Bożą za Panem, która kiedyś przyszła mi do głowy i mnie natknęła, zastanowiła, że jak idziemy Bożą drogą, to nie należy popełnić tego błędu, że idę drogą i chcę, żeby na tej drodze pomagał mi tylko Pan. Ale w zasadzie idę swoją drogą. Ale chcę się modlić, wołać, żeby Bóg wszedł w ten problem, w tamten problem. Ale w zasadzie to jest moja droga. Jak miałbym coś dużego zrobić, zmienić, to nie bardzo, nie? Ale idę jakąś drogą. To jest taka droga, którą nie powinniśmy chodzić. A druga droga to jest taka, że idę drogą tak, jak Pan Bóg by chciał. Czytam słowo, wypełniam je. I na tej drodze mogę otrzymać Boże błogosławieństwo, Bożą pomoc, tak? Mogę doświadczenie też Boże otrzymać, tak? Idę taką drogą. Nie taką, którą idę po swojemu, ale tylko chcę, żeby Bóg tam rozwiązywał problemy, ale nie idę Jego drogą z całą konsekwencją tego słowa. I myślę, że to jest takie rozdzielenie też w tej historii widoczne, że tych wcześniejszych królowie chcieli gdzieś Boże błogosławieństwo, ale szli swoją drogą. A Asa chciał iść Bożą drogą. Nawet jak zrobił coś innego, to on ciągle tą drogą szedł. Tak, to niech zostanie w naszych sercach i badajmy swoje serca w naszych modlitwach, by to nasze szukanie Boga było po prostu takie usilne. Byśmy kiedyś faktycznie usłyszeli, czy mieli taki zapis w księdze, że ten człowiek czynił to, co prawe i sprawiedliwe i dobre w oczach Bożych. Tego Wam życzę. Amen.